Hello, mój drogi, witam Ciebie w kraju mlekiem i miodem płynącym.
Powstań z kolan, ludu Polan.
Mój drogi, wolałeś Polanów czy Piastów?
Polan czy Piastów?
Polan czy Piastów.
A czy to trochę nie to samo?
To nie zrozumiałem wersu rapera, jednego z raperów. Dobrze. Mój drogi, ostatnio tak. skończyliśmy na tym.
Tak.
Mówiliśmy o koszykarzach, którzy... Mówiliśmy w piątek o takich rewelacjach pre-season, o takich olśnieniach pre-season, o zawodnikach, którzy tak. gdzieś tam zwyżkują. Ja mówiłem o Jordanie Poole'u, a ty mówiłeś o... Przypomnij mi.
Simonsie?
Nie.
Nie, nie powiedziałem o Simonsie.
Mówiłeś, o kim mówiłeś, wymieniłeś go, dobrze wiem.
Cholera jasna.
No. Dobrze, w każdym razie mam kolejnego. Ale,
o.
ale nie wiem, czy chcę od tego zaczynać.
Mo Wagner.
Tak, już wiesz, że to jest Moritz Wagner. Zakochałem się w Moritzie Wagneru. Zakochałem się. Zakochałem się w Moritzie Wagnerze. Zakochałem się. Pokochałem go bardzo. Przepraszam.
I co takiego w Moritzie Wagnerze cię urzekło? Co ujęło?
Podoba mi się to
tak.
bardzo w nim.
Tak.
Zaczynając z tego, że ma 21 lat. Jakbym miał 31 lat, to by mnie to tak nie ujmowało. Podoba mi się bardzo w Moritzie Wagnerze to, co się Sebastianowi podobało, jak on grał w koledżu. Te takie porównania Moritza Wagnera do Dirka Nowickiego. One oczywiście są na wyrost, gdy masz 21 lat, ale Dirk Nowicki też
ma... Ale on ma też ile? 6'10? 6'9
wzrostu? 6'10, coś takiego, nie? Czy nawet więcej, 6'10, 6'11, coś takiego. Dobrze, w każdym razie. Podoba mi się u niego przede wszystkim to, że on dysponuje jakością techniczną, co na tle tych wysokich, o których rozmawialiśmy ostatnio, na których ja tak narzekałem, że wiesz, że to tumany i nie umieją, wiesz, innych rzeczy robić niż tylko postawić, nawet nie umieją zasłony postawić, tylko po prostu pozorują zasłonę i rolują do kosza, może ktoś mi poda, może złapie, może skończę, wyciągnę rękę do góry, wsadzę, wiesz, bla, bla, bla. Na tle tego, to jego taka miękkość, zwinność w ruchach, to raz, bo to jest rzecz, która mi się podoba. Przeszedłem od razu do drugiej rzeczy. Podoba mi się to, że chłopak ma 21 lat i ma technikę, że ma umiejętności, że ma wyszkolenie techniczne. Wiesz, musiał w jakiś sposób dotrzeć tu, gdzie jest, bo nie dotarłby na bazie atletyzmu, czy nie dotarłby już tutaj na samej bazie rzucania za trzy. Ktoś powie, no a gdzie on dotarł? Na razie jeszcze nie był w rotacji, Lakersi go przehandlowali, jest w Waszyngtonie, który być może będzie najgorszym zespołem. Nie wiem, konferencji wschodniej. W każdym razie ta jakość techniczna, którą daje na tle tego, co teraz jest w NBA, takiej średniej, która tak idzie w dół, jeśli chodzi o tych wysokich, bardzo mi się podoba. A mówię o tych młodych chłopakach, tych 21-letnich chłopakach, którzy się jeszcze tam nie nauczyli za dużo, wiesz, za dużo robić. Pytanie, wiesz, jakie są tego powody? No to znamy te historie z AAU, z lat, że wysocy się nie rozwijają, że wymagania względem wysokich, bla, bla. Te wymagania względem wysokich trochę rosną. Mamy przykłady Blake'a Griffina, mamy przykłady Nikoli Jokicia, mamy przykład Karla Antonego Townsa. W tym sezonie będziemy mieli zawodników wysokich, którzy nagle będą zaliczali po 5, 6, 7 asyst w meczu, bo będą takimi point centrami. I taka pozycja jest... wiesz, teraz taką nową pozycją w NBA, więc ci wysocy będą musieli być wyszkoleni, ale w każdym razie jeszcze nie nadążają za tym, żeby być wyszkoleni. I Moritz Wagner na tle tego, co wokół Moritza Wagnera biega, bardzo mi się podoba i podoba mi się taka jego... On ma taką miękkość. Dzisiaj bardzo ładnie ją zaprezentował w nocy w jednej z akcji, którą wrzuciłem w wake-upie.
Dobrze, ale powiedz mi, Ivica Zubac czy Mo Wagner?
Właśnie Mo Wagner. Jak napisałem ostatnio. Tak, przeszedłem na Mo Wagnera tutaj, jeśli chodzi. Bo zobacz, zobacz.
Myślisz, że będzie kiedyś taki ten, że Lakersi będą żałowali, że oddali, że jednego, może dwóch właśnie. Bo to wszystko, że tak powiem, stania Lakersów. Więc ktoś tych ludzi wybrał, ktoś tych ludzi popskautował i coś tych ludzi na koniec wypuścił.
Oni nieźle, to jest Jesse Bass, jeśli się... Jesse Bass, jeśli dobrze pamiętam, stoi na czele tego pionu scoutingu odpowiedzialnego za draft w Lakers. To on jest. Bo zwrócono uwagę na to, jakich niezłych graczy Lakers potrafili przez ostatnie lata wybierać tam dalej. Kuzma na przykład, nie?
No tak,
Wagner na przykład, Zubac na przykład, Jordan Clarkson wybrany w drugiej rundzie, który jest rotacyjnym graczem NBA na 15 punktów. Jeszcze jest tych przykładów trochę, nie było trochę tych zawodników. Czy będą żałować, jak się ich spytasz, to pewnie powiedzą, że nie, więc nie będziemy nigdy wiedzieć, czy będą żałować, czy nie. Oni idą, wiesz, ktoś idą w innym kierunku Lakers, nie idą w tym kierunku rozwoju.
Nie idą w organiczny rozwój, nigdy nie są w stanie pójść w organiczny rozwój.
Bo mają za dobrze.
Mają za dobrze.
Potrafią przegrywać średnio 57 meczów w ostatnich 5 sezonach i dostać Anthony'ego Davis. I Anthony Davis chce tam grać i LeBron James też chce tam grać.
No wiesz, tak. Geografia.
Geografia, tak. Geografia to jest teraz, tak widziałem takie słowo, którego się używa, że Lakers mają dobrą geografię. Aha, dobrze, super. Fantastycznie. My mamy zło. Okej, to rozumiem. Takie wiesz. Kolejna rzecz, która ma coś przykryć. Coś to może kogoś denerwować, że niektórzy mają łatwiej, a inni mają trudniej. W każdym razie, Moritz Wagner, lubię na niego patrzeć. Tak jak lubię patrzeć na Bogdana Bogdanowicza. Kojarzą mi się trochę, mimo że grają na innych pozycjach. Kojarzy mi się taka ekonomia ruchu ich, którą bardzo lubię. U Bogdana zwłaszcza Bogdanowicza.
Ale myślisz, że co? Będzie wychodził w pierwszej piątce?
Wchodzimy w rotację Washington Wizards teraz, w 7 minucie. Proszę, wchodzimy. Wiesz co? Wygląda na to, że Rui Hachimura będzie starterem na czwórce, bo to już dawno temu zostało zapowiedziane, a na centrze
Byłoby dziwne, gdyby tak nie było. No.
Potencjał
ekonomiczny tego trade'u też jest ogromny.
A na centrze Thomas Bryant. I Moritz Wagner z Davisem Bertansem będą wchodzić z ławki. Oni mi się bardzo jako para podobają. Trochę są miętcy, trochę wiesz, chudzi, ale jeśli chodzi o to, kim mogą być za 2-3 lata, może nawet za rok, a może już teraz w konferencji wschodniej. Ja lubię, wiesz co, gdyby nie ta rotacja tych trzech skrzydłowych, Wagner, Bertans i Rui Hachimura, to Washington Wizards by mnie tak nie interesowali. Tak mnie kompletnie nie grzali. Oglądanie, wiesz, oprócz Bradleya Beala, który wiesz, jest coraz lepszym zawodnikiem. No ale to też pytanie, czy Bradley Beal tam zostanie, czy cały sezon zdoła przetrwać.
To jest chyba najciekawsze pytanie tego sezonu. Czy Bradley Beal zmieni barwy klubowe?
Jest ta myśl o tym, te przewijające się, nie jakieś oficjalne plotki o oficjalnych rozmowach, ale... Mówi się o tym pakiecie, ten pakiet Denver Nuggets, który się kręcił, gdy Anthony Davis był na rynku. To teraz ten pakiet taki nie do końca określony, co to miałoby być, ale rozumiem, że bez Jamala Murraya kręci się wokół Bradleya Beala.
Masz Harrisa, masz pewnie Bizeya, masz pewnie... No wszyscy oprócz Jokicza i Murraya są chyba do wyjęcia. Mhm.
Plus wybory w drafcie, o której jest już trudniej, bo Denver oddało swój wybór, trzeba pamiętać, do Oklahomy. Wybór za Jeremiah Granta.
Nie, to będą minuty dla tego Wagnera, to na pewno.
Bo tam nie ma za bardzo, nie bardzo opcji jest... na pozycji numer... A dobra, nie wchodźmy w rotację, bo rotację Waszyngtonu, nie. Ale będzie grał. Bardzo dobrze, niech gra. Gra bardzo dobrze w preseason.
Oni mają nieprawdopodobnie dużą liczbę rozgrywających, czy takich combo guardów. A rzeczywiście tych takich skrzydłowych nie jest zbyt wielu. Jeżeli Jamairo Jones też jest brany pod uwagę, no to nie, może CJ Mice'a masz, tak? Ale CJ Mice kontuzjowany, dobrze mówię?
Tak.
No właśnie.
O, mógłby być jako takie zagrożenie dla minut Moritza Wagnera w imię lokalnej historii. Tutaj chwalę Niemca i lubię Niemca. To fajnie, ja lubię lubić Niemca, bo tak się nie spodziewam, a tutaj proszę. Mój drogi, za nami kolejne dni preseason. Nie rozmawialiśmy dokładnie od piątek, sobota, niedziela 3. Meczów było 16.
Nie za dużo.
Wiele z nich nie ma sensu. Wiele z nich ma, bo zawsze to koszykówka. Bardzo ładny mecz Phoenix Suns i Portland Trail Blazers był z soboty na niedzielę. Ale nawet tam, w tamtym meczu Devin Booker nie grał, Rubio nie grał, Ayton nie grał. I tak naprawdę...
Przegląd.
Tak, jest to przegląd składów.
Przegląd składów, więc takie poszukiwania, wiesz, jakichś graczy, którzy dostają swoje 5 minut. Dosłownie ich przenośni. No, jak coś przeglądasz, co tam jest z tyłu. No to dla, mówię, dla pasjonatów to jest nawet ciekawe, ale tak w przekroju trudno się ogląda mecz, kiedy właściwie znasz dwóch, trzech graczy na parkiecie. Musisz tak, wiesz, ciągle się zatrzymać, zastanawiać się, kto jest, co to jest ten z dwójką, co to jest ten z 25.
Co już? Coś się dzieje na ulicach, dzikich ulicach miasta Warszawy, nie?
Nie, no to wiesz, nie, ty się że oglądasz i tak ktoś coś zrobił i tak robisz
Kto to jest?
Kto to jest?
Czy na replayu pokażą, to zauważę, co ma napisane nad koszulką.
Tak, bo to masz tego, że takie, wiesz, sztukowanie tej koszulki cały czas.
No. Mi się nigdy nie chce sprawdzać, co to za grać, gdy widzę numer. Mam tak w NFL na przykład. Ktoś miał jakąś udaną akcję, czy w NBA w preseason też mi się tam raz czy dwa razy zdarzy. Sprawdzasz? Na przykład wpisujesz numer gracza, czy
po prostu... Sprawdza.
Aha, ja wychodzę z założenia, że jak się dowiem, to się dowiem, jak nie, to widocznie nie miałem się dowiedzieć. Coś takiego. Tak, no i na tym to trochę polega i takie, wiesz, na przykład ja oglądałem się rano niezłe minuty Chicago Bulls, z czymś, no co...
Zagrali prawie wszyscy tutaj jakby na przekór tej tezie, którą lansujemy, że no i grał i Markkanen, i Wendell Carter Jr., i był i Lavin,
i Pippen,
i Kobe White, i wiesz, no
zagrali, tak.
Zagrali pełnym składem.
Ale za to naprzeciw wyszła reprezentacja, nie wiem jak to nazwać, juniorów Raptors.
No, tak.
Więc na tym to polega.
Tam... Nie, więc te mecze są takie, powiedziałbym, pod tym względem są kompletnie nierówne.
Wiesz co, mam kilka myśli. Pierwsza myśl. Preseason został też skrócony, pamiętajmy. Mamy mniej meczów w preseason. One się zaraz skończą. Nie będzie tego momentu takiego, że o Boże, to może jeszcze trwać. Nie, on się 18 są ostatnie mecze.
Pamiętasz te preseasony po 10 spotkań?
Po 6-7, tak, pamiętam.
Nie, ja pamiętam jeszcze 10.
Ta idea skracania preseason też jest, towarzyszy, też jest popularna wokół w innych sportach.
Wiesz co, ale moim zdaniem ona wynika z tego, że...
Zawodnicy pracują bardziej zawodowo, podchodzą
tak.
Że nie ma palenia karo, wiesz, przed pierwszym treningiem, pod prysznicem i tyle.
Że krótko mówiąc, jest taka świadomość, że sportowcem jest się cały rok, a nie tylko w czasie sezonu regularnego czy play-offu. Hmm. Rzeczywiście ci gracze są... to nie jest tak, że zaczynasz na pierwszy dzień obozu przygotowawczego i tam jest, wiesz, w składzie urodził się z kilogramów, urodził się kolejny zawodnik, jakbyś tak pomierzył. Tego zawodnika się tam, wiesz, odchudza, przygotowuje, no oni są jednak cały rok jakby już jakby oni są cały czas w gazie, no nie ma tak naprawdę tak przerwy, no. Nie ma przerwy od diety, nie ma przerwy od jakiegoś takiego już minimalnego treningu, powiedziałbym ogólnorozwojowego. Nie mogą mieć odpoczynek od piłki. Nie, no, ponieważ takie są teorie, tam Kevin Durant przez miesiąc nie ruszał piłki.
O kimś słyszałem jeszcze ostatnio, jakiś bardzo znany gracz, który latem nic nie robi z piłką. Tak, albo że Dirk Nowitzki, Kevin Durant, że nie dotykał piłki, tak, te historie.
No ale mówię, no ale to nie znaczy, że siedział w fotelu, żłopał pisko i jadł chipsy.
No tak, ponieważ mógł biegać, tak, w tym czasie i ćwiczył w terenie, biegał po widmach, no jest... w łebie i po górach pięknych się przechadzał. Więc trenował kondycyjnie, fizycznie i tyle, a piłki może nie dotykał, więc to też, no ale kurczę, no tak to jest. Wiesz co, bo to jest inna historia, że potem jak na przykład się okaże, że na przykład, nie wiem, W Miami to jest ryzykowne, bo ich testy sprawnościowo-wytrzymałościowo, tam wagowe, to są owiane sławą. I potem, wiesz, nie chcesz zostać takim człowiekiem jak James Johnson, o którym nagle, wiesz, powstaje miliard tweetów i kilka artykułów o tym, jak to James Johnson nie zdał testów, wiesz, wagowych w Miami Heat, a chociaż to mówię, Miami Heat to akurat skrajny przypadek, bo pewnie, wiesz, James Johnson by spokojnie aktualnie, wiesz, już, wiesz, 3-4 mecze miał za sobą w koszulce, nie wiem, Golden State, tak, i nikt, to D'Angelo Russell jest ponoć takim graczem, który nie dotyka dużo piłki latem. To gdzieś słyszałem ostatnio a propos Golden State, ale nie chcesz być napiętnowany, nie chcesz, żeby, wiesz, tematem memów Dion Waiters chyba kilka lat temu też, wiesz, Jamal Murray rok temu, pamiętam, był rugany przez trenera za to, że nie przyjechał w dobrej kondycji fizycznej, więc to też ma jakiś wpływ, że no, w tych czasach nie chcesz sobie robić ciary, a też jak, naturalnie jako profesjonalista nie chcesz zaczynać, wiesz, 10 metrów za innymi.
To prawda. Nie, to jest taka trochę samonakręcająca się spirala, że nie chcesz być, wiesz, nie chcesz być tym ostatnim, no. Nie chcesz być tym, który ma pseudonim Gruby, no.
Zapisałem sobie tutaj jedną rzecz, żeby sprawdzić. Była ta taka cała historia, pozostając w temacie preseason, w temacie mobilizowania się takiego wzajemnego, dawania przykładu, dbania o swoją sylwetkę. To był ten temat taki na początku obozu Miami Heat, jak to Jimmy Butler pojawił się na treningu Miami Heat, znaczy pojawił się na sali Miami Heat, żeby na pierwszy, tak? Przed pierwszym treningiem Miami Heat pojawił się na hali już o 3:30 rano.
Bo to
Miami Heat wiadomo, czyli skrajny przypadek. Tam 3:30 się pojawił. No i Zach Lowe się z tego, już zauważyłem, wcześniej się z tego śmieje i teraz napisał ostatnio w jednym swoich tekstów, że przyjeżdżanie na trening o 3:30 jest głupie. Wydało mi się to takim dosyć jak na Zacha Lowe'a, który sobie lubi w bibliotekarski sposób pożartować ze swoim kolegą Howardem Beckiem. Wydało mi się to bardzo agresywnym zdaniem. Napisał, is stupid. I teraz zacząłem się zastanawiać, czy jest jakaś wiedza i czy istnieją jakieś badania o wysiłku fizycznym po 6-7 godzinach snu o 3-4 rano. Nie znam takich badań. Słyszałeś coś? Jak to jest z wysiłkiem fizycznym? Nie, zaczynasz go, idziesz spać o 20, budzisz się o 3:30, jesteś w hali i trenujesz. Albo ktoś, nie wiem, ktoś może w ten sposób ma tak ułożony dzień, że idzie do pracy na przykład na 5, albo lubi wstać o 3 i iść pobiegać przez 30 minut o 3:30. Też jeszcze o tym nie słyszałem, ale tak się zacząłem zastanawiać, czy Zach Lowe coś wie o tym. Jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, bo jest też wysiłek niefizyczny o 3:15, który po 6-7 godzinach snu, wydaje mi się, że też się charakteryzuje czymś
innym. Ale potem co? Potem wraca, powiedzmy, o 6:00 i idzie dalej spać? Co się dalej dzieje o 3:30 po treningu?
Nie wiem.
No to jest ciekawe. A może w ten sposób wiesz jest.
Telewizja śniadaniowa. Chyba Magda Mołek już odeszła, więc ciężko coś w TV złapać. Chyba nie idzie spać. Stawiam. Nie wiem, wschody słońca w Miami? Nie wiem. Dobrze, mój drogi. Zastanawiam się, czy mamy jakiś ogólny temat na dzisiaj, o którym moglibyśmy porozmawiać. Wybory w Polsce, może coś powiedzieć? Polska w euro, może coś też powiedzieć.
Polska w euro.
Ponoć dostaliśmy się do euro, jest to pierwszy sukces.
Byłem wczoraj na tym meczu, no bolały oczy. Krwawiły.
A znowu wynik idzie w świat, no cholera.
Tak, a wynik...
Tym bardziej, że jeśli dobrze pamiętam, to ta Macedonia w Macedonii nas bardzo poturbowała, więc 2-0 to chyba takie dumne. Chociaż z gry pewnie kompletnie nie, co?
Przytupem. Nie, z gry to nie było. To nie było nic, o czym warto by mówić niestety.
Dobrze.
Ale jesteśmy w euro, zakwalifikowaliśmy się pięknie. Już tam myślę, że w Zabrzu ulica Brzęczka, już radni będą debatować, czy Jurek powinien mieć swoją własny tam, nie wiem, skwer może chociaż jakiś taki. może jakąś takie tam grupę drzew, nazwie się jego imieniem. No pięknie, brawo, Polacy. Ręce same składają się do oklasków.
Trochę obronił tymi wynikami dwoma ostatnimi, bo przed tymi dwoma meczami to było już tak wyglądało na to, że jak my pojedziemy na Łotwę i na przykład przegramy albo zremisujemy, albo nie wiem, będziemy mieli jeden punkt, to jeszcze... Chociaż nie, bo Bolik by go nie zwolnił, ale wiesz...
Możemy już oficjalnie zacząć dmuchać balon Euro 2020.
Najważniejszą informacją ostatniego weekendu w NBA...
Losowanie w grudniu.
Jeszcze raz?
Losowanie w grudniu.
Najważniejszą informacją ostatniego weekendu jest to, że Anthony Davis podczas...
No właśnie.
Podczas męczu
Męcz był straszny.
Czasem widać, że mecz jest męczem i widać to czasem tak dosyć szybko i potem masz ochotę się zastanawiać. Ja się często tak mam, że się łapię. Tak, na ile chcę dzisiaj wprowadzić się wiesz, oglądanie meczów rano bardzo potrafi wprowadzić się w odpowiedni nastrój, który potem wpływa na to, w jaki sposób przynajmniej ja pracuję rano. Bo gdybym obejrzał na przykład jakiś świetny mecz, to rano byłbym, wiesz, podniecony na przykład. I wiem, że ten mecz był o 13, więc jest to trochę inaczej, ale jak oglądam mecze, czasem się zastanawiam, czy w piątej minucie, czy to jest ten mecz, który warto do końca oglądać, czy nie będę przez to dzisiaj jakiś taki mecz, czy coś takiego. I to był taki mecz, który gdybym oglądał go rano, to bym się zastanawiał, przepraszam, czy w piątej minucie meczu mogę przeskoczyć na ostatnie 3 minuty meczu. Tylko, że to z kolei był mecz pre-season, więc oglądanie 3 ostatnich minut meczu pre-season nie ma sensu. Anthony Davis kontuzjował kciuka. W Shenzhen, gdzie ten mecz był grany, nie było rezonansu magnetycznego, rozumiem.
Zabrali. W ramach pewnej retorki. Nie ma.
A ja, kurczę, 2 dni chodziłem wokół tego, czy jest jakiś dobry żart o tym, a ty, kurczę.
O Chińczykach?
Nie, o tym. O tym rezonansie. A to jest taki prosty i niezły żart. Faktycznie, schowali, nie ma.
Nie ma.
W każdym razie.
Co nam zrobicie? Ale to może jakaś będzie akupunkturka, chociaż jakiś, nie wiem, coś mu wbiją w paluszek albo zrobią coś innego.
Oni w niedzielę chyba wracali do Los Angeles i ten rezonans miał w niedzielę być, a będzie dzisiaj. Więc na razie mówi się o tym, że to jest skręcenie pierwszego stopnia. Że,
ale nie jest to złamanie.
Nie ma tam uszkodzenia.
Nie jest to Gerald Green.
Nie jest to złamanie. Tak, Gerald Green złamał stopę. Ale i tak jest, myślę, teraz szansa po takich informacjach, historia, taki instynkt mój podpowiada mi, że jest szansa, że Anthony Davis nie zagra w pierwszym meczu sezonu regularnego.
No tak, czyli tak, nie zagra Paul George, nie zagra Kawhi Leonard, trudno powiedzieć, on w ogóle nie grał w koszykówkę. Trzeba powiedzieć, że się napracował chłopak w tym pre-seasonie.
Tak, i Anthony Davis może nie zagrać, to i tak to może być. Ale te informacje będą dzisiaj, tak już konkretnie nie przedłużając, mówiąc, informacja jest taka, że te informacje będą dzisiaj. Nie wiem dlaczego nie wczoraj, co to takiego wczoraj ważnego się działo, że nie można było zrobić rezonansu i ten, a może nie dolecieli, może jakieś problemy z lotem były, w sensie z lot China.
Niedziela wolna.
No. Może
Ale co się stało tak naprawdę z tym palcem? To w czasie w grze było?
Tak, to było gdzieś w pierwszej kwarcie. Mhm. Nawet nie zauważyłem. Mój drogi, czy widziałeś końcówkę ostatniego meczu New York Knicks? Czy New York Knicks grali pierwszą piątką albo drugą piątką w końcówce meczu? Bo tego nie sprawdziłem.
Obejrzałem takie półtorej kwarty i jakoś nie byłem w stanie się przemóc, i padłem. Aha. Nawet nie wiem, jaki był wynik, nie wiem, jaki był box score, wszystko jest przede mną.
Dobrze. Mi się bardzo Phoenix Suns podobali, tak bardzo, że aż byłem zdziwiony, że tak bardzo mogło mi się podobać Phoenix Suns w tym meczu z Portland Trailblazers, ale grali bez Rubio, bez Bookera i bez DeAndre Aytona, więc grali w zupełnie inną koszykówkę. Bardzo mi się Dario Saric podobał i potem okazało się, że Dario Saric się kontuzjował, więc generalnie się nie ma czym zachwycać. Lepiej się nie zachwycać.
Czy nie martwisz się trochę o San Antonio Spurs?
Trochę, zacząłem się dzisiaj martwić o San Antonio Spurs. Chociaż faktem przyznam ci, że nie widziałem żadnego meczu z tych San Antonio Spurs, które tak strasznie przegrywają.
Przegrywają naprawdę strasznie.
Znaczy wiesz co, dzisiaj akurat prowadzili z Pelicans do przerwy. Ten mecz z Pelicans akurat prowadzili, widziałem, więc to nie był jakiś blowout taki jebudu, którym oberwali chyba od Orlando w pierwszym meczu, w 40, tak, u siebie. Tak. Potem jeszcze ktoś im dokopał, ale trochę się zacząłem martwić, tak.
Dobrze, czy w związku z tym twój typ na Pelicans trochę nie poszedł w górę?
Chyba trochę poszedł w górę, a ja nie pamiętam, co ja dokładnie typowałem na Pelicans. A, czy tak w górę, że do playoffów? Nie, bo to wiesz co, to jest bardzo niechlujny zespół nadal, jak tak trochę poogląda i nie ogląda się tylko highlightów, to jest niechlujny zespół.
Ale ma solidnych graczy, no.
Tak, tylko że nie są wcale tacy, wiesz, spokojnie. No ma solidnych graczy, tylko że no mówię, no gdyby to była konferencja wschodnia, to bym ich może w playoffach miał, nie? Ale to jest konferencja zachodnia, więc... Chodzi o to, że jest 8 miejsc, no i są zespoły lepsze po prostu. Wydają się być lepsze niż oni, ale zobaczymy. Golden State Warriors za to chyba będę miał niżej niż miałem. To jest ta zmiana, o której już ci mówiłem wcześniej. Ja ich po prostu wezmę, przesunę trochę w dół, ja będę miał ich tak na tym miejscu, na którym ty miałeś na końcu chyba. I patrzę na to, co się stanie z Anthonym Davisem, bo to będzie bardzo źle, znaczy bardzo źle, no bardzo źle, mówiliśmy o tym cały czas. W ostatnim miesiącu, że no jak się tutaj, że podwinie komuś noga między dwójką Davis-James, to jest...
No powinie.
Powinien. Dlaczego powinie, nie podwinie?
Nigdy ci się noga powinie nie powinęła?
Podwinie. No tak, ale wiesz co, gdy mówię podwinie, to mam na myśli, jakie są takie momenty, gdzie się noga tak podwija, wiesz, idziesz i przód stopy ci się podwija i się potykasz. Gdy potykasz się o coś i stawiasz stopę i masz przód... Dobrze, nie wiem, to jest żenujące. Ja wiem, dlaczego mówię podwinie, a nie powinie, po prostu. Umiem sobie to anatomicznie wytłumaczyć, dlaczego mówię podwinie, dlatego się
tak samo jak się mylę. Tak samo jak się mówi, znaczy niektórzy mówią poddenerwowany.
Tak, jest jedno D.
I tak
mówią poddenerwowany.
Tak.
Myślę, że większość społeczeństwa mówi poddenerwowany.
Tak. Statystycznie, jakbyś tak zapytał to... na tak zwanych ulicach naszego kraju, to... Byłoby podwinięcie i poddenerwowanie.
Mówisz o tym, co się teraz dzieje na ulicach naszego kraju dzisiaj? Poniedziałek 14 października.
Niektórzy są poddenerwowani, niektórzy się noga pominęła. Zgadzam się.
Dwuminutowa część naszego podcastu, której nie będzie, w którym ja będę mówił o swoich obawach związanych z kolejnym pięcioleciem.
Czteroleciem.
To. No, może
już
wiesz.
Już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
Dobrze, mój drogi. Mówiłem o tym, że tak, gdyby Anthony'ego Davisa miało zabraknąć przez kilka tygodni,
zauważyłem, przepraszam.
Przepraszam, DeMarcus Cousins wcześniej, który miał być istotną częścią tej układanki w Lakers, mianowicie... Nie oglądalibyśmy przez 38 do 40 minut, to tak chyba to nas czeka, JaVale McGee i Dwighta Howarda. Dwight Howard, swoją drogą, nie wiem jak go oceniasz w tym...
Bardzo źle.
...pre-season, ale to już widać, że tak atletycznie to już jest, to już tak odjechał ten atletyzm Dwighta Howarda. No ale on chyba ten kontrakt swój niegwarantowany będzie miał gwarantowany, bo ktoś tam musi z tym JaVale'em McGee na tym centrze biegać. I tam miał biegać DeMarcus Cousins i to miała być ten duet Davis-Cousins. Tu oczywiście wiesz, ty się zaraz będziesz naśmiewał z ich ostatnich 9 meczów w Pelicans, z których wygrali 28, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie Davis-Cousins jako takie połączenie obrońcy i ofensywnego gracza na pozycjach 4-5, obaj wyszkoleni technicznie, to się zmieniło. I teraz, bo Cousins się kontuzjował i teraz Davis miałby się kontuzjować, żeby się dużo zmieniło nagle w Lakers.
No nie, ale Maciej, no bo to tak widzę, że ty, że uważasz, że nie wiem, że ten wyścig na zachodzie jest tak bliski, te różnice są w sumie tak niewielkie, te zespoły, każdy z nich ma jakiś swój taki, powiedziałbym, flow, w sensie takie wady. Nie ma idealnego zespołu.
Nie ma. Po Warriors już nie będziemy mieli chyba idealnych zespołów.
Idealnego zespołu. I ty uważasz, że właściwie kilka, nie wiem, 10, 15 gier braku jakiegoś gracza będzie decydowało o tym, coś, jak sezon będzie wyglądał.
Rozmawialiśmy o tym w piątek. Tak, że te różnice są tak ciasne, że na zachodzie...
Wiesz, nagle uważasz, że 10 meczy Paula George'a powoduje, że Clippers nie mogą wygrać całej tej.
Nie tylko to, ale dołożenie do tego to, czy Kawhi Leonard lubi grać w koszykówkę.
Okej.
Okay. Czy będzie grał w meczach koszykówki.
No wiem, a twoim drugim takim zmartwieniem jest load management.
Znaczy, to nie, znaczy zmartwieniem, to nie jest moje zmartwienie, to jest jego sprawa, ich sprawa.
Nie, ale ja mówię w ogóle jako pewnego rodzaju problem i proces tej ligi, że...
Tak, load management, tak. No tak, jeśli zabraknie zawodnika z top 10, top 15 ligi na 15-20 meczów, to no tak, przy tak zaciętym, no to patrz, masz przykład Portland Trail Blazers. Jakby Portland Trail Blazers stracili na Damiana Lillarda na 20 meczów i byś o tym teraz wiedział. Jestem ciekaw, kto miałby Portland Trail Blazers w playoffach. Pewnie mało kto. Jakby Utah Jazz stracili Rudy'ego Goberta, który moim zdaniem jest graczem podobnego formatu, jeśli chodzi o wartość dla wygrywania. Tak. I kto nawet nie, kto wie, czy może nawet w tym momencie, w sposób, w jaki są skonstruowani Utah Jazz z Bojanem Bogdanowiciem na czwórce, kurwa, to jakby Utah straciło Rudy'ego Goberta na 20 meczów, to nagle mówilibyśmy o tym bardzo, myślę. Myślę, że nawet jakby Nikola Jokic 20 meczów miał przestać. Tu mówimy o zespołach, bo gdzie są dwie takie super gwiazdy, tak? Czyli Clippers tak. I Lakers. Zespołach, ale mamy trochę podobną sytuację w Golden State Warriors, chociaż to nie jest super gwiazda Draymond Green, ale tam też jest przepaść po prostu między drugim graczem, a na przykład szóstym graczem w zespole, tak, bo nie chcę mówić, że trzecim, ale jest taka, wiesz, duża różnica. Tak samo w Lakers jest duża różnica między Anthonym Davisem a Avery Bradleyem, na przykład, czy Kentaviusem Coldwellem Popem. Mhm. Portland też teraz swoją drogą tak jest.
Nie,
chyba.
Portland ma tak, wiesz, no, czyli 1-2, no może masz rację, w sensie, no tak, okej.
Okay. Ale tam tak było w sumie też tak trochę, bo zawsze to jednak tak była różnica.
No. Zawsze tak było.
Dobrze. Boże. Śledzisz tematy tych przedłużeń kontraktów debiutanckich.
Tak.
Jest kilku zawodników, którzy czekają.
Jest taka ciekawa teoria, że jest kilka zespołów, powiedziałbym, nazwijmy to, z nizin społecznych tej ligi, które w przyszłym sezonie będzie miało pieniądze, żeby rzucić maksy.
Tak, Cleveland, Atlanta, Charlotte, to są zespoły, tak, które w przyszłym roku będą miały pieniądze na rynku wolnych agentów. Nie ma drużyny takiej jawiącej się tutaj nam na horyzoncie, po tym jak Kyle Lowe, chociaż Raptors chyba są w stanie, no ale Raptors nie są w gronie, powiedzmy, kontenderów. Nie ma takiego kontendera, który w przyszłym roku by groził, wiesz, że jest przed nami jakaś drużyna z tych bardzo dobrych drużyn, o których mówimy, tych 12 drużyn, które powiedzmy, że ma szansę na mistrzostwo i któraś z nich będzie miała cap space za rok i może być jeszcze lepsza, więc reszta musi się spieszyć, bo to zaraz ta drużyna może dodać kogoś dobrego, bla, 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 bla. Tylko że nie ma też wolnych agentów dobrych. I temat przedłużeń tych kontraktów nagle może przez to jest bardziej interesujący, bo jeden, a mówimy o graczach typu Jaylen Brown, typu Buddy Hield,
typu Barney... Ale Buddy Hield już mówi, że bardzo by chętnie został, nawet za troszkę mniej.
Typu
Malik... Tak mruga oczkiem już.
Tak. Barry Hilt mówi o tym, że wie, że nie oczekuje Maxa po Sacramento Kings, a Malik Beasley odrzucił 30 milionów dolarów za 3 lata od Denver Nuggets i Jaylen Brown, Buddy Hield, Malik Beasley jeszcze jest pięciu graczy, tak? Którzy...
Co jeszcze?
No właśnie, szukam. Byliśmy w tym drafcie całkiem niedawno, cholera. Ale to są te takie najpopularniejsze nazwiska, dyskutowane nazwiska. Mnie cały czas intryguje ta sytuacja Jaylena Browna i tego, jak się ten sezon dla niego potoczy. I tego, jak on się...
Ten oczywiście się nie spieszy. No. Rozumiem, że Boston jak zwykle przyjmuje taką postawę wyczekującą. No nie chce mu położyć dzisiaj tych pieniędzy. Chce zobaczyć, co się będzie działo. Zawsze może wyrównać, więc wiesz, no... Danny Ainge jest zbyt wytrawnym graczem, żeby wiesz, żeby tutaj się zachowywać jak taki Cześnik Raptusiewicz.
A wiesz, kto jest takim Cześnikiem Raptusiewiczem i ma klub na południu niedaleko Atlanty? Kiedyś nazywał się tak super, a potem zmienił nazwę i od tego czasu nie jest dobry. W zasadzie to nigdy nie był dobry.
Czy to Charlotte znowu?
No, powiem ci, że ja się zaczynam martwić, że jak wpisuję, za każdym razem jak wpisuję sobie w notatniku nazwisko Jaylena Browna, żeby, nie wiem, jakąś notatkę a propos niego dodać, bo mam jakąś informację czy myśl, to myślę, to ostatnio, piątek pisałem sobie, już po podcaście byliśmy, że mi to tak, bo będziemy mieli może cap space'u, bo nam zejdzie Bismack, Marvin i Michael Kidd-Gilchrist.
Nie, wy rzucicie jakieś nieprawdopodobne ilości pieniędzy.
Mówię. I...
No ale to jest jedyny sposób, żeby ktoś tam przyszedł.
To...
Przykro mi.
Dzięki.
Czekaj, bo tak, przepraszam. No nie, no Brandona Ingrama jeszcze tak, mamy, tak?
Tak, jest jeszcze Brandon Ingram. Dobrze, dawaj te nazwiska.
Poczekaj, już patrzę.
Co tam były te drafty?
Bo Simmons jest załatwiony, Ingram, tak. Jaylen Brown, Bender to chyba...
Bender jest z Milwaukee na nowym kontrakcie, tak?
To już nie ma. Chris Dunn
jest tematem, tak? No.
Buddy Hield, Jamal Murray załatwiony, Marcus Chris nowy kontrakt, Peltr, Maker, Sabonis.
O, tak. Maker też jest w nowym klubie, Pearl zostaje, Sabonis dalej, dawaj.
Torian Prince, ale on chyba na nówce jest, sztuce.
Czy on jest na nówce, na sztuce? Nie. Cały czas Debiutanski dalej, no.
To też jest. Jorgos Papayanis, zostawmy.
Kto wie, wiesz, tam Paok Saloniki się na niego czai, dalej.
Denzel Valentine.
No jest to temat, no.
No. Juan Hernan Gomez.
Dobrze, to tych już pominiemy. Dalej, no, idź dalej.
Kabusele, Baldwin, Ellenson, Malik Beasley, dobrze. Caris LeVert, ale to już za nami. No. DeAndre Bembry.
Dobra, dalej.
Malachi Richardson to chyba też już nowy kontrakt. Zizic, Timothée Luwawu, Bryce Johnson.
Dobra, to ten z dużą głową chudy ostatnio mówiłem, co w, w Konfederacji jest.
Furkan Korkmaz.
Dobra.
Pascal Siakam.
Siakam, no właśnie, brakowało, dobra. Czyli tak powiem, tak, Siakam, Jerry, no.
I jeszcze, i ostatnie nazwisko rezonujące to Dejounte Murray.
Dobrze. To ja zapiszę tak. Siakam, Jaylen Brown, Buddy Hield, Dejounte, Murray, Malik Beasley, Brandon Ingram, Chris Dunn, Pertl, Sabonis, Dorian Prince, Bembry, Zizic. Dobrze, nie we właściwej kolejności. W każdym razie powiem ci, że ja nie wiem, wiesz, kto z nich dostanie maksymalne przedłużenie kontraktu przed tym sezonem. Kto ma szansę? Ja widzę jedną szansę.
Buddy Hield bym powiedział, że ma chyba największą szansę, żeby to zrobić.
A ja widzę, że Siakam.
Że już mu położą?
Tak, że Siakam ma. Znaczy z tego, co mówi Buddy Hield, nie wynika, a nie ma informacji, ale z tego, co mówi Buddy Hield i jak się denerwuje, nie wynika, że Sacramento Kings położyli mu ofertę maksymalnego kontraktu. Więc tylko...
No wiesz, no oni Harrison Barnes trochę im tam, wiesz...
Spieszmy się kochać, Sacramento Kings tak szybko odchodzą, oni się mogą wyłożyć tymi pieniędzmi, które dają, więc... jakbym zobaczył teraz tutaj, ja bym od... Znaczy, ja im nie chcę doradzać, może
Nie, no, ale śmiało.
To, moim zdaniem
śmiało,
popełnili... Moim zdaniem... Moim zdaniem to jest tak, że musisz umieć przede wszystkim skautować graczy we własnej drużynie. Jak gdy tak, jesteś generalnym...
Ale powiedzmy sobie otwarcie. Po półtora roku gracza w swojej drużynie wiesz o nim wszystko.
Gdy jesteś generalnym... No tak bardziej, mniej powiedzmy. Bo to zależy z kim gra, z kim grał w składzie. Ale poczekaj, bo rozmydlamy teraz
to. Jeżeli nie wiesz, to znaczy, że źle wykonujesz swoją pracę.
Ja bym nie był tak agresywny z tymi tezami.
Dobrze.
Twoimi. Ale to tak półtora roku to już powinien być wystarczający czas, żeby...
No nie, ale chodzi, wiesz, czy chodzi spać z mamusią, czy lubi ćwiczyć więcej, czy myje zęby rano i wieczorem.
Gdy jesteś generalnym menedżerem, zatrudniasz asystenta, zatrudniasz skautów, masz sztaby asystentów, sztaby skautów, skaut pro personelu na przykład, jest taka funkcja. Bo my jak myślimy scout, to myślimy scout Rafał Jucz, scouci szukający gdzieś tam pod kamieniem na markizach, wiesz, czy tam jest gracz. Czy znajdziemy gracza w Indiach, ale są też scouci pro personelu, to są scouci, pamiętasz tą historię, jak Stan Van Gundy poszedł pracować do Detroit Pistons i nagle zorganizował grupę jakichś 8-10 osób, których zadaniem było obejrzeć każdy mecz NBA. I oni razem oglądali każdy mecz NBA. Na tym to mniej więcej polega, że masz skauta pro personelu, czyli kogoś, kto śledzi to, co się dzieje w NBA i skautuje ludzi grających w NBA, tak? Ale to jest też dalej idąc zadanie generalnego menedżera, żeby przede wszystkim twoją rolą jako generalnego menedżera, bo tutaj nikt cię w tej roli nie zastąpi, mam wrażenie. I nie ma takiej funkcji, popraw mnie czy jest, skautować swój własny zespół i wiedzieć, kto jest wartościowy dla naszego wyniku w tym zespole. I
ja wiem, Maciej,
mój problem...
Mnie się wydaje, jeśli mogę go wtrącić...
Nie możesz, nie możesz. Ja dobrze. Teraz mówię, nie możesz, ja chcę skończyć swoją myśl. Bo
dobrze, skończ.
Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę chcę ją skończyć, bo się nam rozmyli.
Skończ.
Pierwszy błąd został popełniony w momencie, w którym Sacramento Kings pozyskali Harrisona Barnesa. Ale to tak bardziej mniej powiedzmy, co oni za niego oddali, przypomnij mi.
Nie pamiętam.
Nic chyba dużego, ale to nawet nie do końca chodzi o to tutaj, tylko o to, że oni sprowadzili Harrisona Barnesa do drużyny, która nie potrzebowała Harrisona Barnesa w poprzednim sezonie.
A drugi błąd, że to będzie taki rental jednak.
A drugi błąd, kardynalny błąd, polega na tym, że oni dali $85 milionów za 4 lata Harrisonowi Barnesowi. Kiedy historia Harrisona Barnesa pokazuje, że to nie jest gracz, który ci zmienia, wiesz, który zmienia ci prędkość twojej organizacji. To jest gracz, który nie zmienia. Jest takim elementem. To jest człowiek, który powinien zarabiać jakieś $12 milionów. I to raczej nie w 4-letnim kontrakcie. To nie jest człowiek, którego... no to jest po prostu solidny gracz. No i nic więcej. Nie gracz wart takich pieniędzy. Ja myślę, że ta rzecz... Pisał o tym Adam artykuł. Dosyć szybko napisał o tych pieniądzach, które Sacramento dało.
Koremu Josephowi. Jego klub, więc to zrozumiałem.
Dewinowi, Dedmonowi. Ci ludzie, fajnie by było... Znaczy... Dobrze też John Hollinger napisał, że to też nie chodzi o to, że oni dali za dużo pieniędzy tym ludziom, tylko że oni może nie potrzebowali ich tak bardzo w tym momencie rozwoju drużyny. Mają dużo młodych zawodników, nie potrzebowali. Na przykład zamiast Corey'ego Josepha mógłby grać Yogi Ferrell albo Frankie Mason. Zamiast Harrisona Barnesa to już by się spokojnie znaleźli ludzie, którzy mogą grać na pozycjach 3-4 w Sacramento, żeby te minuty zastąpić. Czy Dwayne Dedmon był tak bardzo potrzebny, gdy mamy Marvina Bagleya, gdy mogliśmy podpisać jakiś nowy kontrakt z Willie Colleysteinem, który okazało się, że dostał tylko $9 milionów. Przepraszam, $9 milionów za 2 lata, przepraszam, dostał tylko Colleystein. Czy nie lepiej było podpisać nowy kontrakt z Colleysteinem niż Dedmona brać za ile...
Eda Davisa trzeba było,
wiesz, taniej Eda Davisa. Znaczy, czy w ogóle był sens sprowadzać takich doświadczonych graczy, więc to Sacramento, to Vlade Divac, wiesz, z jednej strony fajny draft, ale teraz dalej obawiam się o te 2-3, czym będzie Sacramento za 2-3 lata, się trochę martwię, ale może uda im się, wiesz, a może Fox będzie tak świetny. W każdym razie, ja nie wiem, czy bym nie poświęcił Barry'ego Hilda, znaczy tak, w tym sensie.
No nie, Barry Hill jednak jeden z najlepszych rzucających.
Ile byś mu zapłacił, to jest pytanie.
$15 milionów.
A, no to to, $15 milionów, to tak. To ja też bym podpisał Barry'ego Hilda za $15 milionów.
Ale więcej niż 22 to bez szans. Przeszedł za Zacha Randolpha i Justina Jacksona.
No, Justin tak, Jackson trochę przytył, wygląda dosyć nieźle w Dallas, będzie już 4 na stałe. ja nie wiem nadal, jaką wartość ma Siakam do końca i chciałbym chyba zobaczyć w tym sezonie.
Nie no. Wszyscy mają wrażenie, że Mori to tak, znaczy mówię Mori, Ujiri tak się, wiesz, tak się przebiera łapkami i nóżkami, żeby zrobić taki wielki reset. I tak ustawić ten cały zespół pod właśnie pod Siakama, powiedzieć, że to jest teraz nasz flagowy ten, bierzemy do tego OG'ego, mamy Van Fleeta, próbujemy wpasować w to wszystko Chrisa Broussarda. Tak, Chris Broussard? Nie, aż obieram Chris Broussard.
Może być Chrisem Broussardem. Podoba mi się nowa ksywka dla Chrisa Bouchera.
Chris Boucher, nazwany Bruszczettą.
Swoją drogą niezły gość, lubisz go.
Nie, jest świetny chłopak.
Tak,
świetny. Ja jestem zszokowany,
tak?
Że on ma 26 lat i jeszcze jakby nie dostał tak naprawdę szansy. On jest niestety trochę zbyt szczupły, zbyt afrykański.
Uczy się grać, wiesz, to nie jest Moritz Wagner, że umie grać, jak ma 21 lat, potrzebuje trochę więcej czasu.
Ale ja uważam, że on jest szalenie utalentowany.
Nie uważasz, że Pascal Siakam powinien dostać maksymalne przedłużenie kontraktu teraz?
Nie, uważam, że musi dostać. To nie to, że to może...
Ale nie spodziewasz się, żeby dostał, bo powiedziałeś, że Buddy Hield najpierw przed nim. Wydaje się być bliżej tego. Ja myślę, że Siakam na końcu tutaj.
Na końcu Siakam.
Jest bliżej tego, żeby to przedłużenie dostać. Jaka jest różnica między Siakama przedłużeniem teraz, a...
No i tak przedłużasz.
I tak ktoś za rok da mu, położy maksymalne pieniądze. W tych czasach, gdy Jamal Murray dostał taki kontrakt... Nie no, ja będąc z agentem Pascala, znaczy agent Pascala Siakama chce maksymalnego kontraktu. Mieliśmy tę informację już, mieliśmy. Albo to jest 5-letnia umowa za 170 milionów dolarów, tak? 172, albo 4-letnia za 135 milionów dolarów. Dobrze, a Jaylen Brown, ja myślę, że nie dostanie maksymalnego kontraktu od Boston Celtics.
Nie.
Jak mówiłeś, Danny Ainge nie ma historii podpisywania przedłużeń, zrobił to tylko z Rondo i z Perkinsem w ostatnich... w ogóle w karierze bycia GM-em Celtics.
Nie, to jest, wiesz, pod tym względem to jest super ważny kontrakt dla Browna. Teoretycznie to on może grać na, wiesz, może grać przeciwko Celtics, może grać po to, żeby stamtąd wyjść, nie wiem, grać słabiej, puścić do kogoś oczko.
On, bo pytanie dotyczące Jaylena Browna jest takie, że
w sytuacji,
w której
tak
jest Jason Tatum obok i Gordon Hayward, to jest pytanie, czy Jaylen Brown faktycznie może pokazać, na co go stać w Bostonie.
No właśnie. No wiesz, ale z drugiej strony możesz mieć taką perspektywę, że zawsze będziesz tym trzecim w tym zespole. Że ten hołubiony, ukochany Hayward, że ten pupil nastolatek PKS Tatum, że się nie przebijesz w tym składzie, że nie będzie dla ciebie minut. Dlatego być może zabawa w Di Stefano to jest coś, co chcesz zrobić. Do kogoś się uśmiechnąć, mówić gram na pół gwizdka. Nie mówię, nie sądzę, żeby to tak działało, ale może Danny Green sam z niego zrezygnuje. No i może chciałbyś go w Charlotte?
Ja się właśnie...
Za 22 miliony dolarów? Nie wiem, jaki tam jest max dla niego.
Wiesz co, mógłbym się zastanowić nad tym. 22 miliony dolarów to jest coś... No, to może byłbym w stanie, no, będąc Charlotte, takie pieniądze. Mhm. Może tak. Może tak. No ale to mówię, operując Charlotte, operując z naszego poziomu, którym musimy przepłacać graczy, żeby oni chcieli u nas grać, mimo tego, że właścicielem naszego klubu jest najlepszy koszykarz w historii NBA. Żadnym magnesem on nie jest, ponieważ na ulicach płynie gówno wyrzucane przez młode kobiety z balią razem z wodą z prania z balkonów. Tak wygląda w Charlotte. Charlotte jest bardzo zapuszczonym miastem, gdzie śmierdzi, od portu zwłaszcza, którego nie ma. Ale wiesz co, ja myślę, że dlatego mam go przy Charlotte, że Charlotte mogłoby pomyśleć, co będzie, jak da mu się rozwinąć trochę skrzydła. Ja już słyszę, bo ja się też zgadzam z ludźmi, którzy nie widzą tego. To było widać też zresztą fajnie na tym treningu amerykańskiej kadry, takim treningu 1-1. Jak oni przyjechali i grali sam na sam ze sobą i tam był Bam Adebayo, Jaylen Brown i Jason Tatum. I było widać, jak Jason Tatum jest kilka poziomów technicznych nad Jaylenem Brownem, jeśli chodzi o jakość i technikę gry. Jeśli chodzi o zdobywanie punktów tutaj.
Bo nie wiem, no bo to co? Ja tak zresztą takie mam pytanie. Co Jaylen Brown potrafi robić ponad przeciętnie?
Ponad przeciętą, to jest to pytanie. Co potrafi robić?
Bo ani nie jest elitarnym rzucającym, ani nie jest elitarnym obrońcą, ani nie jest elitarnym atletą.
Znaczy, ja się z twoją semantyką trochę nie zgodzę, bo mówisz, co musi zrobić ponad, co robi ponad przeciętną i od razu mówisz, czego nie robi elitarnie, więc ja myślę, że jest miejsce między elitarnie, a ponad przeciętną. Ponad przeciętną, po prostu tutaj, co robi ponad przeciętną. Shooterem ponad przeciętnym nie jest, to jest jakieś 30... poprawmy, 5-6% w karierze. No. Strzelcem ponad przeciętnym nie jest. Podającym ponad przeciętnym nie jest. Zbierającym ponad przeciętnym nie jest z tej pozycji. Mógłby lepiej zbierać. Obrońcą jest ponad przeciętnym. To jest jego wartość w tym momencie. A to jest pytanie, czy... No widzisz, pytanie dotyczy tego, jak on ofensywnie... Ile on ofensywnie jest? Zresztą mówią, wygląda jak gracz, któremu Charlotte zapłaci duże pieniądze.
Nie, czy on ma szansę być top 10 two-way playerów w tej lidze?
Nie. Top 10 graczy ligi?
Nie, taki two-way graczy.
No nie wiem, jak to oceniać, wiesz.
Parkietu, no.
Nie wiem, jak to oceniać. W sensie już nie potrafisz, co może 3 lata temu jakoś potrafiłem myśleć o tym two-way, takiej osobnej kategorii, a teraz jakoś już nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Co by to znaczyło, gdyby był two-way graczem, wiesz, tutaj? Czy Paulem George'em? To jest pytanie takie, czy na przykład...
Czy on się
technicznie jest w stanie rozwinąć, jak Paul George się rozwinął w NBA? Paul George, który przychodził do NBA, rzucał 7 punktów na mecz w pierwszym sezonie dla Indiana.
No ale grał tam jakieś mikrominuty przecież.
Nie, grał w pierwszej piątce.
Tak?
No, grał minuty. Mhm. Od razu grał. I czy Jaylen Brown byłby w stanie się rozwinąć? Wiesz, z takiej czwartej opcji przejść, stać się taką drugą opcją. Mądry chłopak jest, on pracuje ciężko, widzę. Tylko mówię, no, nie, czy pewne rzeczy jest w stanie nadrobić? Ale mówię ci, wydaje mi się, że któryś z tych słabych klubów, bo jak powiedziałeś na początku, jak zaczynaliśmy o tym mówić, któryś z tych słabych klubów, ja myślę Atlanta, wiesz, któryś z tych słabych klubów może położyć mu pieniądze. I myślę, że położy mu pieniądze.
No dobrze, ale myślisz, że to będzie game changer dla tego zespołu?
Czy to będzie game changer dla... To bardziej mi chodzi o to w tym momencie o Celtics mi chodzi. Bo Celtics o tym w ten sposób myślą, bo się zastanawiałem, czy za rok znajdzie się ktoś, kto położy mu maksymalny kontrakt.
Tak, odpowiedz mi tak. Odpowiedz mi tak, jeżeli te inne podpisania nastąpią, czyli no, nie mówię, Siakama, Buddy'ego Hilda, Sabonisa i on zostanie sam, to wszyscy się, że tak powiem, z tych zespołów z dołu takiego myślenia o NBA, nieatrakcyjnych miast.
Cleveland, Charlotte, Atlanta mają pieniądze. Jeszcze kluby mają pieniądze. Słabe kluby mają pieniądze za rok. Tak. A z drugiej strony Kyle Lowry miał być najciekawszym wolnym agentem, niezastrzeżonym. Wiesz, Anthony Davis może być najciekawszym, niezastrzeżonym wolnym agentem. Tyle. Ale jeśli Anthony Davis, przypuśćmy, zostaje w Lakers, zostawiamy to, podpisuje z nimi nowy kontrakt, to nagle, wiesz, możesz powiedzieć, że najciekawszymi wolnymi agentami będą pierwszy raz w historii ludzkości ci ludzie, którzy są zastrzeżeni. Jeśli będą zastrzeżeni, jeśli Brown będzie zastrzeżony, jeśli Siakam, Ingram, wiesz, Brandon Ingram może być super ciekawą sprawą. Ta sytuacja. Sabonis na przykład, ja myślę, że Sabonis chce zagrać o duży hajs teraz, że on nie wejdzie. Ja myślę, jak patrzę na Sabonisa w tym preseason, na to jak on przyjechał, jak wygląda fizycznie lepiej niż wyglądał w poprzednim sezonie, to ja myślę, że Sabonis się nie zgodzi tutaj na przedłużonkę od Indiany. On będzie chciał grać o pieniądz teraz, zwłaszcza gdy nie ma Oladipo przez jakiś czas i Sabonis może znaczyć dużo więcej dla Indiany.
Zobaczymy, jak to się będzie z Milesem Turnerem. Ja mam wrażenie, że ta opcja takich dwóch dużych się nie za bardzo działa. No. Widzę Utah Jazz w zeszłym sezonie. Favor z Gobertem.
Tym bardziej może dlatego nie byłoby dla niego dobrze podpisywać tego kontraktu, wiesz, i zostawać w Indianie, tylko być takim gdzieś, pójść do zespołu, w którym on będzie mógł grać, powiedzmy, niskiego centra. NBA.
A fascynujące jest to, co się będzie działo z Filadelfią. Na razie, że tak powiem, leją wszystkich.
Tak.
Tam jest ten taki Cybul, tak? Cybul?
Cybul, Matisse Cybul. Super interesujące pochodzenie tego człowieka jest. Już mówiliśmy o tym. Jego mama jest, to są korzenie Malcolm Gladwell, tylko że odwrotnie. Jego mama jest Kanadyjką, była, świętej pamięci, a tato jest Jamajczykiem. Dlatego on tak wygląda.
Plus masz Zaira Smitha, no więc masz dwóch takich graczy, którzy mogą, wiesz, wejść i grać przez 40 minut razem.
Tajus, masz jeszcze Torea Berka w Filadelfii, Raula Neto na obwodzie. To nie tak
zostawmy.
Zary Smith, czyli Kevin Johnson, KJ Johnson, się kojarzy z KJ Johnsonem, ale to są inne czasy. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć dzisiaj.
Tak.
Słyszymy się dalej w tygodniu.
W tygodniu.
Życzymy wszystkim miłego dnia.
Zaczynamy trzy mecze Lakers i Golden State.
Jeszcze trzy są?
Tak.
Ja napisałem dziś, że dwa, a to są jeszcze trzy?
Trzy, tak. To popraw.
A pytanie było, dobrze, koniecznie poprawię, bo to pytanie było dzisiaj na Reddicie takie rano, dlaczego, ja ciebie poproszę o odpowiedź, bo widziałem, że nie wszyscy mają. Dobrze. Dlaczego Lakers i Warriors grają cztery razy w preseason? Takie pytanie było.
Nie, no tak się wiesz, no to są takie wewnętrzne playoffy.
A, spodziewałem się innej odpowiedzi.
A seria, to jest seria już.
Tak? Aha.
Nie, no nie wiem, no może wiesz, może chodzi o to, żeby promować te nowe fajne hamburgery, te zakąski. Ta promocja Chase Center niesamowita. Ten facet, który biega od jednych komentujących do drugich z tymi parówkami, niesamowita. To może być najlepsza rzecz w Golden State Warriors w tym roku. Nowy garmasz.
Nowy garmasz Warriors. Trzymaj się, mój drogi. Pa, pa.
Cześć. Hej.